Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, to kolejna odsłona podcastu BSS Bez Tajemnic i powiem wam, że znowu spotykamy się z Sebastianem Młodzińskim, z którym dopiero co nagrywaliśmy parę dni temu podcast pod tytułem Kim oni są TimeMate, ale jest fajny temat do obgadania dzisiaj, więc Sebastian jest ponownie moim gościem. Cześć Sebastian.
Cześć wam, cześć Wiktor.
Słuchaj, tak w ciągu naszych ostatnich rozmów pojawiało się wiele różnej terminologii, która hula po rynku, że tak powiem, jest związana ze światem i technologii, i zarządzania, i jeszcze tam kilku innych elementów. I pojawił się taki jeden skrót, który dla mnie, nie ukrywam, jest nowy. Jest to skrót pod nazwą RCP, chociaż już wiem, że on funkcjonuje od jakiegoś czasu na naszym rynku, ale pozwolę sobie na coś takiego, ponieważ pewnie takich laików jak ja, czyli tych, którzy nie wiedzą, czym jest RCP, to pewnie trochę na rynku jest, to może zacznijmy najpierw od definicji. Cóż takiego kryje się za tymi trzema literami?
No, kryje się rejestracja czasu pracy. I to jest trochę taki... Śmieszne, że tak naprawdę nazywamy to, co do tej pory się działo, rejestracją czasu pracy, bo ona oczywiście sięga już rewolucji przemysłowej. Widzieliśmy wiele razy w filmach kogoś, kto podchodzi do takiej dużej tablicy i odbija się kartą papierową, nie, słyszymy zgrzyt i rzeczywiście jego czas gdzieś tam się zaczyna rejestrować, ale tak naprawdę to jest taka właściwie podstawowa ułomność. Zaczyna się, tak naprawdę rejestruje się wyłącznie wejście tego pracownika do pracy. No i na samym końcu, kiedy znowu odbija tą kartę, wyjście pracownika z pracy. Więc właściwie my tego czasu pracy nie rejestrujemy. Przynajmniej tak było od czasów tych słynnych kart papierowych, tekturowych. My rejestrujemy tak naprawdę wejście i wyjście. Także ta nazwa jest trochę myląca, bo niewiele ma wspólnego z prawdziwą rejestracją czasu pracy. Tak jak wspomniałem, to jest tylko wejście.
No, ja ci powiem, że nawet przychodzi mi do głowy jeszcze prostsza formuła tego RCP, a mianowicie składanie podpisu na jakiejś kartce, która leży na recepcji, gdzie na wejściu do pracy piszemy godzinę, że weszliśmy, przy wyjściu z pracy podpisujemy się z godziną, że wyszliśmy, więc twoje tekturowe karteczki, które już systemowo zgrzytają i coś odpalają, to jest bardziej zaawansowana wersja, ale jak rozumiem, XXI wiek przyniósł nam nieco bardziej zaawansowaną formułę tego, w jaki sposób możemy sobie z tą rejestracją czasu pracy radzić. No to może takich kilka kroków, gdzie myśmy przeszli, gdzie my jesteśmy w tej chwili?
Znaczy, XXI wiek to za dużo powiedziałem, trochę na wyrost. Ja myślę, że taka rewolucja związana w ogóle z czasem pracy i z pracą samą w sobie i zarządzanie nią w sposób inny niż dotychczas, to właściwie można powiedzieć ostatnie kilka lat. I jak gdyby przedefiniowanie tej formuły, ja bym autorem największym chyba tego przedefiniowania jest ten przemysł 4.0. który mówi o tym, że przestajemy być analogowi, przestajemy myśleć o listach, o jakichś kartach tekturowych, papierowych, etc. Zaczynamy myśleć w kategoriach robienia tego automatycznie, cyfrowo, digitalizowaniu procesów, etc. Także ten przemysł 4.0 to nie jest XXI wiek per se, czyli rok 2000 do góry, tylko myślę, że bliżej kilka lat wstecz, wtedy, kiedy rzeczywiście zaczęły się pojawiać urządzenia, które są zdolne do tego, żeby o tym czasie powiedzieć trochę więcej niż kartka papieru czy kawałek tektury.
No dobra, czyli mamy przełom roku 20, znaczy wieku 20 i 21. Niech ci będzie. Możemy w takim kierunku pójść. Ale skoro mowa o tej cyfryzacji, o tej technologii, która nam nieco bardziej pomaga przy tych wszystkich rejestrach, w tym przypadku rejestrze czasu pracy, To co to robi w tej chwili, tak? Gdzie my jesteśmy w ogóle, jeśli o to chodzi i czy tutaj widzimy, że od tych ponad 20 lat, tak to sobie ujmijmy, zdarzają się nam na rynku jakieś konkretne, większe zmiany?
Bardzo ciekawe pytanie, bo te zmiany się dzieją się w, można powiedzieć, troszeczkę niejawnie, dlatego że Bardzo wiele firm upatruje w zmianie sposobu zarządzania czasem swoich przewag konkurencyjnych. Dlatego no my mamy, to jest takie kuriozalne, ale bardzo często wręcz problem z tym, żeby uzyskać bardzo głośne referencje, czy żebyśmy się pochwalić wdrożeniami, bo te wdrożenia chcą mieć klienci dla siebie. Nie chcą, żeby inni jak gdyby uzyskali tę przewagę. A jeszcze biorąc pod uwagę to, jak ważna robi się optymalizacja kosztu, jak ważna jest każda złotówka, euro, dolar czy jakakolwiek inna waluta w naszym portfelu, a szczególnie w portfelach firm, no biorąc to pod uwagę, no jak gdyby ta przewaga buduje się w każdym możliwym miejscu, a trzeba powiedzieć, że kwestie związane z zarządzaniem czasem w pracy i to nie tylko czasem pracy ludzi, to nie jest projekt taki operacyjny, to zaczyna być projekt strategiczny, który daje przewagę firmie, który pozwala firmie egzystować w jakimś tam otoczeniu konkurencyjnym, w którym się znajduje. Także to się dzieje, można powiedzieć, no źle by było powiedzieć w kuluarach, bo to nie do końca tak jest, ale dzieje się trochę tak po cichu. Firmy starają się bardzo mocno traktować taką swoją przewagę, a w związku z tym nie dzielić się z nimi wszem i wobec. Mogę powiedzieć tylko, że jeden z ogromnych naszych klientów, który zatrudnia wiele tysięcy ludzi, pierwszą wizytę referencyjną, którą nam się zgodził nam się po kilku latach. Więc jak gdyby to jest tak, że trzymał to bardzo w ukryciu i rzeczywiście na bazie naszego rozwiązania no, tworzył jakąś tam przewagę konkurencyjną, chociaż oczywiście jedną z wielu, bo to też to nie jest tak, że to jest odpowiedź na wszelkie bolączki, problemy czy potrzeby przedsiębiorstwa, ale z pewnością czas pracy i jak gdyby to wszystko, co idzie za tym czasem, inaczej, czasem w firmie. Ja bym bardziej powiedział, że rejestracją czasu w firmie, czyli procesów i tego, co robią ludzie i tego, co robią maszyny, jest absolutnie kluczowe, strategiczne.
Okej, okay. To słuchaj, to skoro napomknąłeś już o tym, że no jakby nie było, wasze rozwiązanie w TimeMate jest częścią tego świata albo zagadnienia, jakim jest RCP, albo szerzej już, tak jak mówisz, że jest teraz czasu w firmie, czyli to by było, czekaj, RCWF, gdybyśmy chcieli sobie zastosować jakieś skróty, to powiedz mi w takim razie, jak teraz wygląda takie nowoczesne podejście, tak? Czyli do którego stworzyliście pewien ekosystem, pewne środowisko. Co to daje i dlaczego dzięki temu właśnie firma zyskuje dodatkową albo wiedzę, albo narzędzia do tego, żeby tym RCWF tudzież RCP w prawidłowy sposób sobie zarządzać?
No ja myślę, że kluczem do wszystkiego jest to, że my powinniśmy, właśnie firma powinna wiedzieć, co się dzieje w firmie w trakcie pracy, co w dużej skali, musimy sobie zdawać sprawę, przy użyciu analogowych, starych metod jest niemożliwe. Czyli my nie możemy za pomocą oczu kierownika przy ogromnych firmach, ale nawet nie ogromnych, które zatrudniają kilkaset osób, nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego, co się dzieje cały czas. Nie jesteśmy w stanie przypilnować wszystkich procesów. Nie jesteśmy w stanie ocenić, czy ludzie chodzą na przerwy 15, czy 20, czy 30 minut. I to, co się zmieniło i to, co się zmienia, to jest to, że my zaczynamy, nie tylko my, ale generalnie jak gdyby to słynne IoT, czyli internet rzeczy, zaczyna obserwować to, co się dzieje w firmie z pewną dokładnością, bardzo obiektywnie. Czy to nie jest tak, że kierownik, który tam kogoś lubi, to przymknie oko, że on się spóźnił, czy generalnie w ogóle tego nie zauważy i będzie to robił permanentnie, a kogoś, kogo nie lubi, to jak raz się spóźni na 2 miesiące, to akurat jego postawi od razu w szeregu i wezwie na dywanik, etc. Dzisiaj bardzo ważną rzeczą jest to, żeby obiektywizować ocenę tego, co się dzieje w firmie, robić to w sposób automatyczny, bez angażowania wielu zasobów. I w sukurs temu przyszły na pewno urządzenia, które takie pomiary robią. I takie pomiary odbywają się właściwie bez udziału, to jest szalenie istotne, bez udziału pracowników, bez udziału kadry zarządzającej, co też istotne, bez udziału kierowników per se, bo kierownicy tylko zbierają informacje i patrzą, co te informacje im pokazują. Dzieje się to w ten sposób, że kierownik dostaje informację zwrotną codziennie o tym, jaki jest wykonanie planu, jak zachowuje się, czy jak performuje jego zespół. I dzięki temu on może bardzo szybko eliminować jakieś tam patologie, może poprawiać procesy, bo ludzie, jeżeli dostają ocenę, nie robią nic innego. Jeżeli ta ocena jest niesprawiedliwa, to ludzie wracają do swojego kierownika i mówią: szefie, ale dlaczego ja dostałem złą ocenę? Dlaczego system mówi, że ja coś robię nie tak albo za krótko, za długo? jeżeli ja wszystko robiłem dobrze, no, szef mówi, no ja no, widzę, że tutaj siedziałeś i tak dalej, nie robiłeś tego, co miałeś robić, no, dlaczego ty w ogóle się dziwisz? Ale szefie, ja przecież siedziałem dlatego, że maszyna była zepsuta. A była zepsuta? I nagle się okazuje, że maszyna była zepsuta, że towar nie dojechał, że materiał jest nie ten, że jest jakaś wada, że coś się dzieje w firmie. I zaczynają o tym mówić pracownicy, którzy najnormalniej w świecie bronią się przed złą oceną. No skoro system mówi, ok, ty nie pracowałeś, nie byłeś w swoim miejscu pracy, ty nie miałeś za długą przerwę i tak dalej. No miałem przerwę, bo co miałem robić, skoro jakby nie było co robić, bo źle jest zorganizowana moja praca. Więc nagle tak naprawdę pojawia się taki, można powiedzieć, zestaw zarządczy, który nie mówi tylko o tym, że ktoś źle pracuje. Ja powiem więcej, z naszego doświadczenia wynika, że to nie tak, że pracownicy źle pracują, tylko bardzo często albo ich praca jest źle zorganizowana, albo gdzieś proces zawodzi, albo czegoś brakuje. I nagle to wszystko w dużej skali zaczyna się poprawiać. I to poprawianie, takie można powiedzieć już perpetuum mobile, no bo to jest perpetuum mobile, jest, no przynosi firmom ogromne, po pierwsze oczywiście oszczędności, ale po drugie zwiększa efektywność ich pracy, czyli firmy są bardziej efektywne. Stąd to, co my zawsze mówimy naszym klientom, że my się rozliczamy ze słynnego ROI, czyli ze zwrotu z inwestycji. I my gwarantujemy, że on będzie, czyli nasz system jest, można powiedzieć, za darmo, no bo jeżeli on się zwraca, co więcej jeszcze zarabia na siebie, to jest w tym głęboki sens. I tak też jak gdyby rozmawiamy o w ogóle systemach, nowoczesnych systemach do zarządzania pracą, do zarządzania tym, co się dzieje w firmie, że one mają, w przeciwieństwie do zwykłych rzeczy, które tam robią kontrolę dostępów i liczą wejście, wyjście, czy ewentualnie logowanie się przy maszynie, to systemy, do takich, które już są systemami IoT, które zbierają bardzo dużo informacji, mają na samym końcu po pierwsze na siebie zarobić, a po drugie zmienić organizację tak, żeby była bardziej efektywna i zarabiała więcej pieniędzy, koniec, kropka.
Zchallenge'uję cię z jedną rzeczą.
Dawaj.
Słuchaj, bo ja zaczynam widzieć rzeczywiście tutaj dużo wartości dodanej dla samej firmy, tak? Czyli rzeczywiście no, mamy pełną kontrolę nad tym, gdzie kto jest w tej naszej firmie, czy przyszedł, czy nie przyszedł, schował się, robi, zatrzymał, nie wiem, cokolwiek, tak? Generalnie zdaję sobie sprawę, że tutaj jest cała masa wiadomości, które przy dobrej ich analizie, no bo jeszcze tutaj trzeba mieć mądrą głowę, która wyciągnie z tego konkretne wnioski, to podejmie właściwe decyzje. Ale ten mój challenge teraz, czy to nie jest tak, że gdybyście chcieli wdrożyć tego typu rozwiązanie w jakiejś organizacji, to na przykład napotkacie wręcz ścianę oporu z punktu widzenia pracowników, którzy powiedzą, hola hola, tak, wy chcecie tutaj za bardzo wchodzić w naszą prywatność albo w zasadzie w tą moją strefę komfortu. Jasne. Dlaczego niby ja mam się poddać tutaj tego typu, nazwijmy to cyfrowej obserwacji, tak, żeby tutaj cokolwiek firma miała dzięki temu osiągnąć?
Jasne. Po pierwsze musimy powiedzieć sobie o celu. Czyli jak gdyby oczywiście, że zawsze jest tak, że nóż może służyć do tego, żeby posmarować chleb, ale również może zranić kogoś. Czyli mamy narzędzie, mamy rozwiązanie, które może z jednej strony oczywiście bardzo pomagać firmie, ale z drugiej strony gdzieś tam rzeczywiście służyć do takiej nadmiernej kontroli. Natomiast to, co jest szalenie istotne i wydaje mi się, że to, co jest klucz sprawy, to jest to, że mądre firmy, a większość firm działa ekonomicznie, działa jak gdyby po to, żeby mieć, zwiększać swoje przychody, zyski, rentowność, etc. Myśli o pracownikach jako o zasobie, a nie jako o wrogu. To jest szalenie istotne. I teraz ocena tego zasobu jest oczywiście szalenie istotna. Jeżeli mamy pracownika, który unika pracy, nie chce pracować, albo wręcz bojkotuje firmę, jakieś robi dziwne rzeczy, to firma będzie to widziała. I to jak gdyby trzeba podkreślić. Ale generalnie taki jest przekaz od naszych klientów, to jest tak, że firmy wiedzą, że coś nie gra w firmie. Wiedzą, one wiedzą, że coś u nich jest nie tak. Natomiast one nie wiedzą co. I taki system wdrażają po to, żeby wiedzieć, gdzie jest przyczyna tego, że ludziom nie pracuje się dobrze. Że oni nie zarabiają tyle, ile chcieliby zarabiać, bo jeżeli oni będą zarabiali dużo, to ludzie będą mieli pracę i będą też dobrze zarabiali, bo będą chcieli być konkurencyjnym pracodawcą. Więc tak naprawdę na samym końcu, pomijając już jak gdyby fakt, że tego typu urządzenia nie zbierają żadnych danych wrażliwych, czyli nie ma tam żadnej biometrii, GPS-u, nie ma żadnych takich rzeczy jak nie wiem, odciski palców, tęczówka, nie, nic, kompletnie nic. To jest tak, że jak gdyby do jakiegoś urządzenia IoT przypisany jest pracownik i te dane są zbierane przez inne urządzenia IoT, one są analizowane. I co więcej, to też jest istotne, bo powiedziałeś później jakiś mądry człowiek zarządzający gdzieś tam podejmuje jakieś decyzje i tak dalej. Nie do końca tak jest, bo tak naprawdę jest gotowiec. To jest tak, że system pokazuje natychmiast bardzo obiektywną ocenę tego, co się dzieje. I taka osoba do zarządzania rzeczywiście musi po prostu, jeżeli coś nie gra, prowadzić wywiad z pracownikami, pytając ich, słuchajcie, co tu jest nie tak, bo ja widzę, że tutaj nie pracujecie i tak dalej. I oni wtedy mówią. I to jest wartość dla pracodawcy i dla pracownika, bo pracownik ma lepiej zorganizowaną pracę, nie cierpi na brak materiałów, na zepsute urządzenia, na złą logistykę, etc. Więc on przychodząc do pracy, wywiązując się z kontraktu, robi to, co jest dla niego przygotowane i to, co powinien robić. I na sam końcu jest bardzo zadowolony, bo ta praca jest po to, żeby pracować, nie po to, żeby się w niej męczyć. A naprawdę pracownicy się męczą tam, gdzie no, ta praca jest źle zorganizowana. No, bo nie wiedzą, co robić, nie wiedzą, jak będą ocenieni, nie robią nic źle, ale no, nie pracują tak, jak powinni. I ani oni nie chcą tak pracować, ani nie chce pracodawca, żeby oni tak pracowali, ale nikt o tym nie wie. I nagle to po prostu powstaje możliwość, żeby takie rzeczy sprawdzać, żeby takie rzeczy obserwować, żeby zmieniać organizację, ale na lepsze, a nie najgorsze. Pracodawca nie myśli o tym, żeby pozbyć się pracowników. On myśli, żeby jak zatrudnić ich więcej, żeby rosnąć. Takie jest założenie. I jeżeli on myśli w kategoriach przetrwania, no to też mu pomoże oczywiście w tym, ale nie tylko kosztem wtedy ludzi. Bo może się okazać, że ta efektywność nie jest tylko po stronie ludzi, tylko po stronie znowu złej organizacji pracy, słabych maszyn, słabej logistyki, etc. Więc jak gdyby tu bardzo mocno bym się skłaniał do tego, żeby trzymać się jednak tego, że to jest bardzo obiektywizujące narzędzie, które z naszej perspektywy, a wiele tysięcy tych kart funkcjonuje na rynku, nikt nie powiedział nam, że ktoś się zwolnił dlatego, że działa ten system. A wręcz przeciwnie. Ludzie po jakimś czasie bardzo go doceniają, bo traktowani są sprawiedliwie.
Czyli wracamy do wręcz podstaw. Nie mierzysz, to nie wiesz. Mierzysz, to wiesz.
Absolutnie tak. Pełna zgoda. Tylko jeszcze jest kwestia mierzenia w skali, mierzenia w sposób bez efektu placebo, bo jak wiemy, audyty, które są dzisiaj wykonywane, są robione przez audytorów, którzy przyjeżdżają na jakiś czas. Często ludzie o tym wiedzą, że oni są, więc zaczynają lepiej pracować. Działa efekt placebo, a nie o to nam chodzi. Nie chodzi nam o to, żeby ci ludzie pracowali wtedy, kiedy jest audytor i firma mówi, o, wszystko jest okej, bo pracują. Ale audytor wyjeżdża i oni zaczynają pracować tak jak zawsze, czyli nie do końca dobrze, ale to nie, znowu, to nie może niekoniecznie jest ich wina. Może to jest wina właśnie tego, że coś jest nie tak z procesami czy z organizacją ich pracy.
Okej, okay. To słuchaj, spoko, wszystko kupuję. A teraz takie pytanie dodatkowe, bo tak się domyślam, że no skoro już mamy jakieś urządzenie, ono robi swoją robotę, tak. Ale skoro ono może być też wyposażone w różnego typu rzeczy, które na przykład możemy wykorzystywać do zwiększania bezpieczeństwa tych naszych pracowników. Czy w przypadku tego rozwiązania, które wy akurat posiadacie, są tu jakieś elementy, które mogą wspomóc w bezpieczeństwie w miejscu pracy?
Fajnie, że o to pytasz. Rzeczywiście to trochę moje zaniedbanie, bo powinienem powiedzieć o tym właściwie w pierwszej kolejności, bo to jest największy benefit dla pracowników. Mianowicie przede wszystkim te urządzenia, jedną z ich głównych funkcjonalności jest dbałość o bezpieczeństwo. Te urządzenia, i to nie tylko nasze, ale jeżeli są na rynku tego typu urządzenia, są zazwyczaj wyposażone w funkcję ratowniczą, czyli SOS. Mhm. Pracownik może wezwać do siebie pomoc, czy do kolegi, czy do kogokolwiek innego. Może zgłosić jakieś niebezpieczeństwo w prosty sposób, naciskając przycisk na karcie. Na zwykłym identyfikatorze, który ma. Naciskając taki przycisk, natychmiast jest informacja, komu i gdzie coś się stało. Gdzie ktoś wezwał SOS. To jest zupełna rewolucja, bo my nie mamy sytuacji, w której kierownik czy ktokolwiek inny widzi już efekty tego nieszczęścia, tylko pewnym wypadkom można zapobiec, bo widzimy, że na przykład jakaś osłona spadła z piły i nie można jej wyłączyć. Ale tych przypadków znamy mnóstwo z praktyki. Natomiast to SOS bardzo wiele zmienia, ale to jest tak, że to też jest istotne. Takie systemy bezpieczeństwa już istniały. Były to kamery. I kamery dzisiaj, o ile nie mogą być stosowane absolutnie zgodnie z prawem do rejestracji czasu pracy, o której rozmawialiśmy właściwie od samego początku, to mogą być stosowane do tego, żeby diagnozować poziom bezpieczeństwa w firmie. Ale uwaga! kto patrzy na monitor, który odtwarza 50 kamer? No nie ma czasu na to, nie ma możliwości, żeby cały czas patrzeć na te 50 monitorów, które są zamontowane przy jakieś tam stanowiska. Dlatego systemy IoT działają w ten sposób, że wykorzystują infrastrukturę też zewnętrzną, czyli taki oczywiście komunikat o czyimś wypadku czy wezwaniu SOS trafia do systemu, ale do systemu podobnie jak na monitor nie patrzy. Ale taki komunikat jest powielany na przykład na telefon komórkowy w postaci SMS-a do kilku osób, czy do jednej, czy do dwóch, czy do trzech, z informacją, że Jan Kowalski wezwał SOS w hali numer 3, pomieszczeniu 47. Okay. Wtedy bagatelizowanie takiej informacji jest już mamy jak gdyby taki pewien, można powiedzieć, zwiększoną odpowiedzialność. Zwiększona odpowiedzialność jest taka, że kurczę, dostałem sygnał, że ktoś wezwał SOS, nie zareagowałem, dostałem to na telefon komórkowy. W systemie mogłem nie widzieć, szefie, biegałem po hali, no, nie patrzę cały czas w monitor na kamery, czy tam komuś się coś dzieje, bo mam swoją robotę. Ale jeżeli dostał na komórkę, którą ma przy sobie, informację, SMS-a z informacją, że komuś jest ta krzywda, że ktoś wezwał SOS, to zmienia kompletnie taką optykę takiego zdarzenia.
No dobra, to drugi challenge na dzisiaj. Bo to jest to, co powiedziałeś, to jest świadome działanie, tak? Czyli po prostu ktoś widzi jakieś tam zagrożenie, klika sobie jakiś przycisk, bach, sygnał idzie, SMS wysyła. A co w przypadku, kiedy mamy na przykład delikwenta, który ma samodzielne stanowisko pracy, załóżmy, nie wiem, włazi na jakąś drabinę, źle stanie, weźmie się, ześlizgnie i straci na przykład przytomność, a nie ma w okolicy kolegi, który by tam wcisnął ten guzik, czy w jakikolwiek zaalarmował zespół ratowniczy, czy kogokolwiek innego. Czy w takim przypadku na przykład te rozwiązania też mają funkcjonalność, która mogłaby w tym pomóc?
Jasne, że tak. To jest tak, że to jest zwykła karta, tak? To jest zwykłe urządzenie elektroniczne, ale ma pewnego rodzaju przewagę nad tymi kartami, mydełkami, które często nosimy i przechodzimy przez różnego rodzaju śluzy czy kołowrotki. Mianowicie te urządzenia zbierają informacje o ruchu, czyli wiedzą, okay, czy pracownik stoi, czy pracownik siedzi, czy jeździ wózkiem widłowym, ale wiedzą również, że pracownik się nie rusza. Czyli jedyną rzeczą, którą musi robić pracownik, to jest to, żeby rzeczywiście nosił kartę. I teraz nagle, jeżeli ta karta przestaje się ruszać, to jest tożsame z tym, że pracownik przestał się ruszać. Jeżeli to trwa jeszcze 3 minuty, 5 minut, to my dostajemy od razu do systemu też informację, że pracownik taki i taki, czyli ten przysłowiowy Jan Kowalski, leży w hali numer 4, w pokoju numer 49 i się nie rusza. I teraz taka informacja znowu jest, bo dokładnie analogicznie do sytuacji z SOS. Wysłanie jej do systemu jest jedną rzeczą, oczywistą, ale żeby nie bagatelizować tego komunikatu, że on się nie rusza, ona trafia również SMS-em. Podobnie z ewakuacją. Czyli jeżeli mamy sytuację, w której pracownicy muszą się ewakuować, to sobie wyobraźmy taką sytuację, zobaczmy, jak wygląda to dzisiaj. Znowu jest to kartka papieru, znowu jest to jak gdyby robota manualna. A w przypadku urządzeń IoT dzieje się to automatycznie. Czyli pracownicy zaprowadzeni są oczywiście gdzieś do punktu zbornego i teraz my wiemy, czy oni się wszyscy ewakuowali, a jeżeli się nie ewakuowali, to widzimy, kto gdzieś został, kto się gdzieś nie rusza. Więc to jest absolutna rewolucja w kontekście również bezpieczeństwa i benefitów wynikających z dbania o to bezpieczeństwo. Więc absolutnie oczywiście tutaj urządzenia IoT zmieniają kompletnie zasady gry. I to jest rewolucja, tak jak mówię, ona jest wielowątkowa, dlatego zaczęliśmy mówić o systemie do rejestracji czasu pracy, ja bardzo przekornie cały czas mówię, że ten czas to jest fajnie, ale to nie jest tylko czas związany z pracą, ale to jest właśnie czas związany z bezpieczeństwem, to jest czas związany z maszynami, z logistyką, to jest kwestia związana z lokalizacją, z tym, czy pracownicy gromadzą się gdzieś, czy się nie gromadzą, czy jest ich za dużo, za mało. I to powoduje ogromne zmiany w zarządzaniu, bo nagle dostaje się narzędzie, które widzi wszystko, co się dzieje w firmie, poczynając od zwykłego dnia pracy i tego, co powinno się dziać, a skończywszy właśnie na kluczowych sprawach związanych z bezpieczeństwem pracowników.
To na koniec trzeci challenge, ale nie ode mnie. Teraz słuchaj, bo mamy taką historię w rozwoju naszego świata jak ostatnie 2 lata, czyli pandemia, tak? Która w ogóle do góry nogami wywróciła nam rynek pracy, w ogóle podejście do pracy, myślenie, gdzie kto jest i tak dalej, i tak dalej. Czy taka pandemia jako takie zjawisko, które no jakby nie było, dotknęło również zakłady pracy i nasze życie w różnego typu obiektach, tak to nazwę, Czy ono wam, dla was też było pewnym wyzwaniem, które spowodowało, że na przykład wymyśliliście jakąś nową funkcjonalność, która się pojawiła w tego typu rozwiązaniach?
Oczywiście, że tak. My też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że my bardzo szybko, co prawda my pomysł istnieje i projekt rozpoczął się wiele, wiele lat temu, ale komercjalizacja tego projektu rozpoczęła się w 2019 roku. Więc wiemy, że zaraz po 2019 roku był rok 2020 i rozpoczęła się pandemia, więc my się jak gdyby inkubowaliśmy, czy inkubowaliśmy wcześniej, ale komercjalizowaliśmy produkt już w okresie pandemicznym. To wiązało się z tym, że my mieliśmy ogromny oczywiście problem z tym, żeby generalnie spotkać się z naszymi klientami, spotkać się z kimkolwiek. Nie było targów, nie było konferencji, klienci też byli schowani w swoich zakładach produkcyjnych, tudzież w domach, oczywiście, że tak. No i to były nowe wyzwania, które rzeczywiście, biorąc pod uwagę możliwości takich urządzeń IoT, biorąc pod uwagę możliwości software'owe, no to trochę był taka, troszeczkę na pewno z jednej strony byliśmy pełni obaw tego, jak skoro nie możemy wyjść do rynku, jak my będziemy ewangelizowali z tego IoT, z tego IoB nawet, czyli tego internetu zachowań, skoro nie możemy się z nikim spotkać, ale bardzo szybko okazało się, że to nasze rozwiązanie może pomóc również w tym, żeby ludzie się do siebie nie zbliżali za bardzo.
O, a jak to działa? W sensie, że to komunikat jakiś wysyłało?
No my właściwie mamy opatentowaną taką technologię, która rozpoznaje podobieństwo ruchu. Mhm. I noszenie dwóch kart ze sobą, bo to jest nie coś, co jak gdyby jest złe. My nie chcemy, żeby pracownik nosił za kolegę kartę. Więc jak gdyby wcześniej była to dla nas bardzo zła rzecz, że ktoś nosi dwie karty obok siebie, my to rozpoznawaliśmy po podobieństwie ruchu i odległości tych kart od siebie. Ale chwilę później jak gdyby to mogliśmy odwrócić jak gdyby ten algorytm zbliżania się i jak gdyby uznaliśmy, że jeżeli dwie karty będą się zbliżały do siebie na odległość mniejszą niż 2 metry, no to wtedy będą komunikowały to swoim tym pracownikom, którzy noszą te karty, o tym, że trzymaj dystans.
Poczekaj, pytanie uzupełniające. Powiedziałeś 2 metry, a jest możliwość zdefiniowania innej odległości?
Jak gdyby to jest przybliżone. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jak gdyby w warunkach covidowych to jest jakaś tam tolerancja, to jest tolerancja do pół metra. I te 2 metry są trochę umowne. Chodzi o trzymanie dystansu, a nie to, czy ten dystans będzie 1,27 m, czy 1,90 m, czy 2,03 m. Jak gdyby to bardziej chodziło o to, żeby dać, te 2 metry są takie symboliczne troszeczkę, ale one pokazują jak gdyby zasadę działania, czyli jak gdyby ludzie się zbliżają twarzą w twarz, bo to też jest istotne, czyli kartą w kartę i wtedy jak gdyby ten dystans jest wykrywany i oni są alarmowani o tym, żeby ten dystans trzymali. Ale to jest w ogóle, to okazało się, że to był wierzchołek góry lodowej, bo okazało się, że nawet kwestie związane z sanepidem, który pytał, no dobrze, ale z kim ten człowiek się spotykał? W jakich pomieszczeniach on przebywał? My to mamy. Wiemy dokładnie, jak wygląda przebieg całego dnia pracownika. My możemy wysłać nie całą firmę na kwarantannę, tylko możemy wysłać tych pracowników, którzy spotkali się z zakażoną. I to rzeczywiście działało bardzo fajnie. Firmy z tego korzystały. Mam nadzieję, że już nigdy nie będą musiały. To chyba wszyscy mamy taką nadzieję. Ale rzeczywiście taka funkcjonalność powstała. Powstała funkcjonalność związana z pracą zdalną. Czyli my zamieniliśmy jak gdyby naszą infrastrukturę, która jest w firmie, na infrastrukturę domową, czyli badaliśmy nadal ten ruch, ale w warunkach domowych i jak gdyby już ta rejestracja tego ruchu odbywała się nie za pomocą naszych urządzeń w firmie, tylko za pomocą zwykłego telefonu komórkowego. Bez żadnej aplikacji, bez niczego, wystarczyło zbliżyć kartę do telefonu, żeby zebrać informacje, kiedy pracownik rozpoczął pracę, kiedy sobie ją przerwał, kiedy ją zakończył. W banalnie prosty sposób, dając mu informację zwrotną. Oczywiście my nie wiemy i nigdy do tego nie będziemy dążyli, do tego, czy tam na ekranie się wyświetla Netflix, czy pasjans, czy rzeczywiście ktoś pracuje, ale już wiemy na przykład, że ktoś idzie z tym psem, gdzieś wychodzi i tak dalej, ponieważ pracownik jakby pewno oczekuje i tak zapewne jest to normalna gdzieś praktyka tego, żeby zadeklarować, w którym miejscu ja będę pracował. Skoro deklaruję, że będę siedział w domu, no to nagle jak widzimy, że ktoś żegluje na Mazurach, no to nie jest ta deklaracja i stąd wiemy, że ktoś nie dowiózł czegoś. Więc jak gdyby pomijając jak gdyby takie ekstremalne sytuacje, no to jak gra w pasjansa czy oglądanie Netflixa w kontekście tego, co powinniśmy robić, to my rzeczywiście możemy pomóc w takim, można powiedzieć, nawet formalnym zaliczaniu jakiegoś czasu pracy do pracy zdalnej, gdzieś gdzie powstaje to wzajemne zobowiązanie do tego, żeby świadczyć usługę pracy w domu czy w jakimkolwiek innym miejscu. Więc ta praca zdalna się pojawiła, pojawił się właśnie ten COVID, pojawiły się też komunikaty umyj ręce, które się pojawiły na kartach, albo zdezynfekuj ręce, i podobnie przypominanie o jakichś środkach ochrony osobistej, tudzież rękawiczka, maseczkach, załóż maseczkę. Więc takie rzeczy oczywiście były, karty, w ogóle urządzenia IoT dają możliwość komunikacji, nie wszystkie, ale akurat u nas jest ekran, który takie funkcjonalności ma i może pokazywać i sygnalizować świetnie i dźwiękowo, że załóż maseczkę, załóż maseczkę, załóż maseczkę. Jak pracownik to zrobi, przestaje mu wtedy zawracać głowę.
Powiem ci, że tak jak mówiłeś, to aż mi się właśnie cisnęło do głowy cały czas pytanie, kiedy ktoś wpadnie na genialny pomysł, żeby to właśnie telefon komórkowy, a w zasadzie smartfon, który praktycznie każdy z nas w tej chwili nosi przy sobie, też podobną funkcjonalność albo przynajmniej jakieś agregacje różnego typu danych, a tu żeś sami udzielił odpowiedzi na to pytanie, więc nawet nie muszę go zadawać.
Ale to nie do końca tak jest. Fajnie powiedziałeś o tym telefonie komórkowym, bo generalnie telefon komórkowy jest jednym z elementów systemu, generalnie ekosystemu IoT. Bo to jest inteligentny przedmiot, który wysyła ci różne informacje. To jest element IoT. Co więcej, on wpływa na nasze zachowania, bo mówi nam, żebyśmy poćwiczyli, żebyśmy spali lepiej, etc. Tak? Czyli próbuje zmieniać nasze zachowania, a przynajmniej daje nam znać, że coś robimy źle albo dobrze. Natomiast ma jedną zasadniczą wadę. I stąd jak gdyby urządzenia IoT, takie, które są dla przemysłu, które są dla biurowców, dla służby zdrowia, no, są absolutnie poza konkurencją, jeżeli chodzi o telefony komórkowe, a mianowicie efektywność energetyczna. My musimy w przemyśle mieć urządzenia, które działają miesiącami, a nie jeden, dwa dni czy tydzień. To nie jest, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Więc używanie telefonów komórkowych do takiej funkcjonalności, o której w ogóle rozmawiamy, jest absolutnie nieporozumienie, bo nigdy nie możemy wyegzekwować od pracownika, żeby on sobie podładowywał ten telefon. Po pierwsze, wymaga to od niego jakiejś tam czynności, a po drugie, jak gdyby, on zawsze może powiedzieć, nie wiedziałem, że mi się rozładował. A my musimy być pewni. My musimy być pewni tego, że te informacje, które zbieramy, są zbierane w sposób ciągły i niezakłócone jakimś rytmem rozładowania się baterii. Jeżeli my wymieniamy tę baterię wcześniej, komunikując to pracownikowi długo, długo przed upływem 6 miesięcy, no to pracownik jest przygotowany na to. Co więcej, w systemie też są takie informacje, że karta zgłasza konieczność wymiany baterii czy naładowania, etc. Także ja myślę, że tutaj telefon komórkowy to już wpadło bardzo wielu osobom do głowy, zresztą podobnie z opaskami elektronicznymi, ale cały jak gdyby problem, który się pojawia przy tego typu urządzeniach, to jest ich efektywność energetyczna, która jest, mówiąc wprost, słaba. Także no, tu znowu IoT jest takie IoT, można powiedzieć, efektywne energetycznie, będzie wygrywało z urządzeniami, które są z pozoru lepsze. A przy okazji no, nie mają tych rzeczy, które przeszkadzają pracodawcy, czyli jakieś tam, oczywiście w różnych pracach różne są potrzeby, ale w większości przypadków jednak oglądanie serwisu społecznościowego na telefonie komórkowym, czy te wszystkie pozostałe funkcjonalności poza pracą nie są mile widziane. Także...
Ja się tak zastanawiam, w którym kierunku to całe IoT jeszcze pójdzie i co nas czeka, bo po pierwsze pewnej wiedzy to my jeszcze nie posiadamy, co się może wydarzyć. Są pewne rzeczy, które możemy się domyślać, że się mogą pojawić, na przykład, nie wiem, ładowanie elektrycznością, że tak powiem, z powietrza, czy tam z jakąś indukcją mniejszą czy większą i tak dalej. No ale tak, ten świat IoT jest rzeczywiście bardzo, no, baterie słoneczne właśnie, tak. To ci z was, którzy nas słuchają, a nie oglądają, to powiem wam, że Sebastian właśnie pokazał swój identyfikator z wbudowaną baterią słoneczną, więc...
Jak tego... w kalkulatorze.
No, ja pamiętam takie kalkulatory z lat 90. Tak. Miały taki jeden paseczek.
I działały?
Działało i chodziło i tutaj żadnej filozofii to większej nie miało.
Nie,
no dobra. Słuchaj, kolego, zaczęliśmy od RCP, którego nie rozumiałem. Jak się okazało, niepotrzebnie, bo rozwinięcie tego hasła jako systemów, które po prostu rejestrują czas pracy, okazało się wręcz banalnie proste. Z tego, żeśmy wskoczyli w świat bezpieczeństwa tak naprawdę w obszarze miejsca pracy, co jest chyba najistotniejsze z punktu widzenia nas jako pracowników, ale też i nas jako pracodawców, którzy dbamy o ludzi, którzy pracują w naszych zakładach. A skończyliśmy na praktycznie nieograniczonym świecie IoT, w którym jesteśmy, bo już jesteśmy jego elementami, cząstką i pewnie tak pozostanie. Zastanawiam się tylko właśnie, w jakim kierunku to jeszcze dalej pójdzie i jak bardzo zminiaturyzują się również tego typu rozwiązania w przyszłości, bo na razie no, mamy jakieś urządzenia, które nosimy, czy to w postaci kart, czy to w postaci tych smartfonów, czy tam bendów, o których wspomniałeś, czy tam czegokolwiek innego. Pytanie, co nas czeka za jakiś czas? I nie ukrywam, że jak będziecie rozwijali ten swój system w kolejnych latach, to ja chętnie z tobą pogadam, na co wyście tam, panie Sebastianie, wpadli.
Jasne, zapraszam zawsze bardzo serdecznie, tym bardziej, że jak gdyby ta wizja już się coraz bardziej zaczyna gdzieś kreślić. No, tak jak mówię, ten termin IoT już zaczyna troszeczkę być, można powiedzieć, starszy niż termin na przykład IoB, czyli internet zachowań, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, no już nie tylko zbieramy dane, nie tylko je analizujemy, ale jeszcze próbujemy, żeby te urządzenia spowodowały, że się zmieniamy, że zmieniamy swoje zachowania, że jesteśmy lepsi w tym, co robimy. I to jest taki kolejny krok. Ja myślę, że za chwilę pojawi się element związany ze sztuczną inteligencją, bo to też taka naturalna konsekwencja. I jak gdyby to całość ma służyć temu, ja to bardzo wyraźnie będę podkreślał zawsze, żeby nam się lepiej pracowało, żebyśmy my mieli więcej czasu wolnego, żeby nasza praca była bardziej wydajna, bardziej efektywna, żebyśmy przychodzili do pracy z uśmiechem, wiedząc, co mamy robić, mając dobrze zorganizowaną tą pracę. I jak gdyby, kiedy ją dobrze zrobimy, po prostu wychodzimy, idziemy na rower, idziemy na narty. Żyjemy. Tak? Ten life-work balance, te urządzenia, ten postęp, który się dzieje, może nam w tym pomóc. Ale oczywiście, tak jak powiedziałem na samym początku, to jest tak jak z tym nożem. Możemy z dynamitem tak samo, Nobla. Tak? Coś może służyć do tego, żeby wydobywać złoto, nie wiem, jakieś tam różne pierwiastki, minerały.
Węgiel teraz jest popularny, wiesz?
Tak, i ten dynamit może służyć do tego, ale może również służyć do tego, żeby wykorzystywać go na wojnie, więc jak gdyby to też wiele będzie zależało od nas i to ludzie wymyślają urządzenia i narzędzia, a nie narzędzia wymyślają ludzi. I o tym nie należy absolutnie zapominać.
I myślę, że to jest dobra kropeczka na dzisiaj, a jak się pojawią jakieś nowości w tym obszarze IoT czy też IoB, to czuj się zaproszony, bardzo chętnie z tobą porozmawiam w kolejnym odcinku podcastu BSS Bez Tajemnic. Dzięki za dzisiaj.
Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Cześć.